Proszę Państwa, niemałym zaskoczeniem jest dla teologa duchowości zajmującego się problematyką kapłańską odkrycie, że zarówno w przedsoborowych, jak i posoborowych oficjalnych dokumentach Kościoła o życiu i świętości kapłanów wprost ani razu nie wspomina się o postaci świętego Józefa jako modelu życia kapłańskiego i orędownika u Boga. Ani razu. Sam Sobór Watykański II imię Józefa wymienia jedyny raz w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium w kontekście doświadczenia obcowania świętych podczas sprawowania Eucharystii. To jest numer 50. Także w adhortacji apostolskiej błogosławionego Jana Pawła II Redemptoris Custos, o której słyszeliśmy, próżno byłoby szukać bezpośrednich odniesień do kapłaństwa zawartych tam przebogatych treści józefologicznych. Ponieważ ja przyjechałem troszkę później, przeglądałem w międzyczasie akta kongresowe sprzed 2 lat z kongresu józefologicznego i znalazłem artykuł Święty Józef wzorem zakonnika, Święty Józef wzorem opiekunem młodzieży. Nie znalazłem artykułu Święty Józef wzorem kapłana. Bardzo to zastanawiające. Na szczęście ostatni papieże, a więc błogosławiony Jan Paweł II, Benedykt XVI, od czasu do czasu w różnych alokucjach wspominają tę wspaniałą postać w historii zbawienia w kontekście duchowości kapłańskiej, choć wciąż brakuje nam pogłębionych ujęć tej kwestii. Na uwagę zasługują więc słowa błogosławionego Jana Pawła II, jakie wypowiedział w sanktuarium świętego Józefa tutaj w Kaliszu, dnia 4 czerwca 1997 roku. Cytując odmawianą przez kapłanów modlitwę do świętego Józefa przed mszą świętą, papież dodał: piękna to modlitwa, odmawiam ją codziennie przed mszą świętą i na pewno czyni to wielu kapłanów na świecie. Józef, oblubieniec Maryi Dziewicy, przybrany ojciec jej syna, nie był kapłanem, ale miał udział w kapłaństwie powszechnym wiernych. A ponieważ jako ojciec i opiekun Jezusa mógł trzymać go i nosić na swoich rękach, dlatego kapłani zwracają się do Józefa z gorącą prośbą o to, żeby mogli z taką czcią i z taką miłością sprawować eucharystyczną ofiarę, z jaką on spełniał swoją misję przybranego Ojca, Syna Bożego. Bardzo wymowne są te słowa. Te ręce, które dotykają ciała eucharystycznego Chrystusa, pragną wyjednać u świętego Józefa łaskę takiej czystości i takiej czci, jaką ten święty cieśla z Nazaretu okazywał swojemu przybranemu synowi. To słowa Jana Pawła II. Również, jak wspomniałem, jego następca Benedykt XVI wśród licznych wzmianek o świętym Józefie swoim patronie, wypowiadanym niemal zawsze w powiązaniu z błogosławioną dziewicą, wspomniał o roli świętego Józefa w życiu i duchowości kapłanów. Przemawiając na przykład na Anioł Pański 19 marca 2006 roku, powiedział między innymi: miło mi wspomnieć, że święty Józef był bardzo czczony przez umiłowanego Jana Pawła II, który poświęcił mu adhortację apostolską Redemptoris Custos i z pewnością doświadczył jego asystencji w godzinie śmierci. Postać tego wielkiego świętego, chociaż raczej pozostaje ukryta, odgrywa w historii zbawienia fundamentalne znaczenie. Jego wielkość na równi z wielkością Maryi urasta jeszcze bardziej, gdyż jego misja dokonywała się w pokorze i ukryciu domu nazaretańskiego. Zresztą Bóg sam w osobie swego Syna wcielonego wybrał tę drogę i ten styl pokory i ukrycia w swojej ziemskiej egzystencji. Z przykładu świętego Józefa płynie dla nas wszystkich stanowcze zaproszenie do realizowania z wiernością, prostotą i skromnością zadania, które opatrzność Boża nam powierzyła. Myślę przede wszystkim o ojcach i matkach rodziny, kapłanom, którzy sprawują ojcostwo w odniesieniu do wspólnot eklezjalnych. Święty Józef niech wyprosi czułą miłość do Kościoła i pełne poświęcenie, Niech zachowa osoby konsekrowane w ich radosnym i wiernym przestrzeganiu rad ewangelicznych, ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Przytoczone słowa obydwu papieży skłaniają do podjęcia więc refleksji nad rolą Józefa z Nazaretu w życiu kapłańskim, nawet jeśli nie znajdujemy do tego odpowiednich źródeł magisterialnych. Nie zmienia to faktu, że postać Józefa, postać opiekuna Jezusa, ma dla współczesnego kapłana bardzo doniosłe znaczenie, przede wszystkim dlatego, że jest on wzorem cnót kapłańskich, w których i poprzez które wyraża się postawa kapłana wobec Jezusa, Jego Matki i wobec Kościoła Świętego. I kilka z tych cech, tych cnót kapłańskich, bo nie wszystkie jesteśmy w stanie omówić, spróbuję tu przedstawić na zasadzie pewnej analogii. Najpierw Józef, mąż sprawiedliwy. Z uwagi na bardzo szczupłe dane biblijne, niełatwo jest nakreślić sylwetkę duchową świętego Józefa z Nazaretu w taki sposób, aby mógł on stanowić czytelny wzór życia chrześcijańskiego, szczególnie dla sług ołtarza. Błogosławiony Jan Paweł II w swej encyklice wielokrotnie zwraca uwagę na wymowne milczenie Józefa, które równocześnie w sposób szczególny odsłania wewnętrzny profil tej postaci. Ewangelie bowiem nie notują ani jednego słowa Józefa. Jednakże, jak zaznacza papież, milczenie Józefa ma swą szczególną wymowę, gdyż poprzez nie można w pełni odczytać prawdę, jaką zawiera ewangeliczne stwierdzenie mąż sprawiedliwy. W tym jednym określeniu, niezwykle bogatym w moralno-duchowe konotacje, zawiera się wszystko to, co powinno cechować kapłana, a czego może on uczyć się od świętego Józefa. Być człowiekiem sprawiedliwym w znaczeniu biblijnym. Pojęciem sprawiedliwym Pismo Święte określa bowiem przede wszystkim Boga samego, który jest sprawiedliwy i kocha sprawiedliwość. W takim sensie Biblia mówi o zapowiedzianym Mesjaszu. Sam Jezus sprawiedliwymi nazywa wszystkich szczerym sercem szukających Królestwa Bożego, którego jednym z głównych atrybutów jest właśnie sprawiedliwość. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Im też sprawiedliwym Jezus obiecuje hojne błogosławieństwo. A więc i Józef należy do licznego grona sprawiedliwych, których wymienia Biblia. Do niego też odnoszą się wszystkie atrybuty biblijnych sprawiedliwych ludzi. Przede wszystkim odznacza się on wiarą, która objawia się w heroicznym posłuszeństwie wobec objawionej sobie woli Bożej oraz służbie tajemnicy wcielenia. Są to jedne z najważniejszych cech kapłana, których może on uczyć się od świętego Józefa. Właśnie ta uległość to posłuszeństwo wiary, które cechuje człowieka sprawiedliwego. A zatem święty Józef wzorem wiary i posłuszeństwa kapłana. Fakty z życia świętego patriarchy opisane przez ewangelistów są świadectwem jego głębokiej wiary, która zawsze wyrażała się w czynach. Najbardziej znamienne jest zachowanie patriarchy w związku z odkryciem, że Maryja, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Choć mógł skorzystać z przysługującego mu prawa do oskarżenia swej małżonki, to jednak zamierzał, zgodnie z ówczesnym zwyczajem, w obecności dwóch świadków, wręczyć jej list rozwodowy bez podawania przyczyn, gwarantując w ten sposób bezpieczeństwo prawne. Egzegeci i ojcowie Kościoła widzą w tym nie tylko gest wielkodusznej roztropności, że chciał ją oddalić, ale przede wszystkim widzą w tym gest heroicznej wiary. Chodzi o to, że cieśla z Nazaretu, być może dowiedziawszy się od samej Maryi całej prawdy o wcieleniu, uznał siebie za niegodnego do tego, aby dzielić swe życie z Synem Bożym i Jego niepokalaną Matką oraz by na co dzień przebywać w bezpośredniej bliskości z nimi. Z tej racji postanowił dyskretnie wycofać się z małżeństwa. Nie chciał także, by uważano go za ojca boskiego dziecięcia. Kiedy jednak wskutek zwiastowania anioła stał się on szczególnym powiernikiem tajemnicy od wieków ukrytej w Bogu, jak pisze Jan Paweł II, w duchu bezwarunkowego posłuszeństwa dokonał gruntownej reorientacji swego życia, całkowicie podporządkowując je służbie dziełu zbawienia. Jego posłuszeństwo wiary wobec polecenia anioła sprawiło, że zaczęły aktualizować się proroctwa o Mesjaszu z rodu Dawida. Komentując to zdarzenie, błogosławiony Jan Paweł II napisał w Adhortacji Redemptoris Custos: można powiedzieć, iż to, co uczynił święty Józef, zjednoczyło go w sposób szczególny z wiarą Maryi. Przyjął on jako prawdę od Boga pochodzącą to, co ona naprzód przyjęła przy zwiastowaniu. Opisany tu w zarysie duchowy kryzys świętego Józefa, bo jest, można to nazwać kryzysem, kiedy dowiedział się, że jego oblubienica jest matką i to bez jego udziału. A więc ten duchowy kryzys Józefa zaowocował radykalnie chrystocentrycznym ukierunkowaniem życia. Zapewne nie jeden raz ten kryzys znajduje swoją analogię w doświadczeniu duchowym każdego gorliwego kapłana. Oto bowiem z jednej strony kapłan staje wobec niepojętej tajemnicy eucharystycznego chleba i wina. Nie tylko podczas prymicyjnej mszy świętej, ale może bardziej nawet po kilku czy kilkudziesięciu latach kapłaństwa, kiedy kilkanaście tysięcy razy wypowiedział Chrystusowe słowa: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. W moim przypadku dzisiaj dokładnie odprawiłem 11300 mszę świętą. Więc to się trochę tego uzbiera. Dziękuję bardzo. Otóż chcę powiedzieć, że nie tylko przy prymicjach, kiedy po raz pierwszy, ale po tych kilkunastu, kiedy ma się 28 lat kapłaństwa i więcej, i 50, pojawia się wątpliwość przeszywająca serce kapłana na wskroś. Czy to możliwe, żeby Bóg przychodził na ołtarz przez moje ręce? Więc to jest to doświadczenie Józefa. Nie jestem godzien. Chciałbym się wycofać. Wydaje się, że to byłoby najlepsze rozwiązanie. Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny, jak mówił święty Piotr. Ale wtedy właśnie ten inny aspekt kryzysu Józefa, który można wyrazić właśnie słowami świętego Pawła, jakie zapisał: wystarczy ci mojej łaski. Otóż właśnie w takich chwilach krzepiące może się okazać zapatrzenie w przykład świętego patriarchy, który zrozumiawszy, jaka jest wola Boża względem niego, bez wahania uczynił ze swego życia służbę wcielonemu słowu. Z Ewangelii jasno wynika, że fundamentalną przesłanką takiej postawy wobec Jezusa i jego matki była żywa wiara Józefa. Analogicznie, tylko kapłan ożywiany wiarą zdolny jest traktować swoje powołanie jako kapłaństwo służebne, nawet jeśli ta tajemnica go przerasta, nawet jeśli ta tajemnica go powala na kolana. Co więcej, w centrum swojego życia kapłan stawia Chrystusa Eucharystycznego, gdyż, jak napisał błogosławiony Jan Paweł II w liście do kapłanów na Wielki Czwartek 1980 roku, przez nasze święcenia jesteśmy w sposób szczególny i wyjątkowy związani z Eucharystią. Jesteśmy niejako z niej i dla niej. Jesteśmy też za nią w sposób szczególny odpowiedzialni. Analogicznie do wiary Maryi, która najpełniej wyraziła się w jej fiat w chwili zwiastowania, a potem pod krzyżem, także wiara Józefa z Nazaretu znalazła potwierdzenie w jego uległości wobec przynajmniej trzykrotnych nakazów archanioła. Najpierw by przyjął do swego domu Maryję, brzemienną z Ducha Świętego, potem by uchodził w środku nocy do Egiptu i tam pozostał aż do czasu, a wreszcie by powrócił do rodzinnego Nazaret. Nawiązując do tych faktów, błogosławiony Jan Paweł II za Soborem Watykańskim II stwierdza: Bogu objawiającemu należy okazać posłuszeństwo wiary, przez które człowiek z wolnej woli powierza się Bogu, okazując pełną uległość rozumu i woli wobec Boga objawiającego. I dodaje papież: powyższe słowa, które mówią o najgłębszej istocie wiary, odnoszą się w całej pełni do Józefa z Nazaretu. Owo posłuszeństwo wiary świętego Józefa jako sprawiedliwego Izraelity wyraziło się w jego pobożności, na którą oprócz modlitwy kontemplacyjnej składa się służba i wierność przepisom prawa mojżeszowego. I to jest także wzór dla kapłanów. Dlatego kolejna kwestia: święty Józef wzorem kapłańskiej modlitwy. Szczególną cechą świętego patriarchy godną naśladowania ze strony kapłanów jest jego modlitwa kontemplacyjna. Jan Paweł II w cytowanej adhortacji, wychodząc z faktu, że Ewangelie nie odnotowują żadnego słowa Józefa, stwierdził, że w tym jego milczeniu zawiera się jedno z najważniejszych świadectw o mężczyźnie i jego powołaniu. Pełne kontemplacyjnego skupienia milczenie opiekuna Jezusa równocześnie w sposób szczególny odsłania wewnętrzny profil tej postaci. Ewangelie mówią wyłącznie o tym, co Józef uczynił. Jednakże w tych osłoniętych milczeniem uczynkach Józefa pozwalają odkryć klimat głębokiej kontemplacji. Józef obcował na co dzień z tajemnicą od wieków ukrytą w Bogu, która zamieszkała pod dachem jego domu. To z adhortacji Redemptoris Custos. Z tą charakterystyką świętego patriarchy współgra wszystko to, co o kapłańskiej modlitwie napisał tenże papież w liście na Wielki Czwartek 1987 roku. Ponieważ, jak zaznaczył, żadna z modlitw Jezusa nie została ukazana w sposób tak dogłębny i przenikliwy na kartach Ewangelii, jak właśnie ta jedna modlitwa w Ogrójcu, dlatego po wnikliwej analizie tego faktu papież przechodzi do implikacji odnośnie do życia kapłańskiego, które, jak pisze, musi być wiązane z modlitwą, w modlitwie zakorzenione. Musimy jako uczestnicy Chrystusowego kapłaństwa, pisze papież, u podstaw naszej kapłańskiej egzystencji kłaść również kamień węgielny modlitwy, dzięki której możliwe będzie zachowanie tożsamości i autentyczności powołania w Kościele. Szczególne znaczenie ma liturgia godzin i adoracja eucharystyczna, która pomaga zachować głęboką świadomość tego, że kapłan jako sługa Chrystusa w sposób szczególny i wyjątkowy jest zarazem szafarzem Bożych tajemnic. Modlitwa daje kapłanowi szczególną wrażliwość na innych, którzy zostali powierzeni jego posłudze. Dysponuje go ona do służby, do której został powołany, a nade wszystko, jak uczy Jan Paweł II, pozwoli kapłanowi sprostać tej próbie miłości, jaką jest życie każdego człowieka, a życie kapłana w sposób szczególny. Zapewne głęboka kontemplacja, jaką cechowało się życie świętego Józefa, dała mu siłę do sprostania owej próbie miłości, kiedy stanął wobec wielkiej tajemnicy wiary, jaką było wcielenie Syna Bożego, i do pokornej służby. Kolejne zagadnienie: święty Józef wzorem kapłańskiej służby. Owo okryte kontemplacyjnym milczeniem uczynki Józefa, o których pisze Jan Paweł II w swej adhortacji, to nic innego jak gorliwa służba. Z pewnością pobożność opiekuna Jezusa nie ograniczała się do pełnego sentymentalnych wzruszeń przebywania w bliskości boskiego dziecięcia. Jak każdy szczerze kochający mężczyzna i ojciec, Józef był człowiekiem czynu, a więc wielkodusznie i z poświęceniem podejmował się służby wobec Jezusa i jego matki, stale usuwając się w cień, o czym świadczą Ewangelie. Wymowne jest bowiem to, że na przykład święty Mateusz, opisując przybycie mędrców ze wschodu, nie wspomina Józefa. Tymczasem Łukasz odnotowuje, że gdy do żłóbka przybyli pasterze, znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Więc skoro przy pasterzach był Józef, no to tym bardziej powinien być, kiedy przybyli mędrcy ze wschodu. Mateusz jednak tego nie odnotowuje. To zastanawiające. Ten sam ewangelista, opisując znalezienie 12-letniego Jezusa w świątyni, chodzi o świętego Łukasza, rzecz jasna, nie odnotowuje żadnego zniecierpliwienia świętych rodziców dramatyczną sytuacją, a jedynie ich zdziwienie. Jednak pytanie o wyjaśnienie całego zajścia, Synu, czemuś nam to uczynił, z nieukrywaną nutą wyrzutu zadaje Jezusowi Maryja, a nie Józef, gdyż on zapewne czuł się niegodny zwracać uwagę boskiemu dziecięciu. Miał świadomość, że jest jedynie nieużytecznym sługą, który wykonał to, co należałoby wykonać. Taka pokorna postawa służby świętego Józefa wynika z całkowitego poddania się Bogu i, jak zaznacza Jan Paweł II, nie jest niczym innym jak praktyką pobożności, która stanowi jeden z przejawów cnoty religijności. To kolejna lekcja dla kapłanów w ich pełnieniu pasterskiej posługi. O służebnym charakterze kapłańskiej posługi przypomniał drugi synod biskupów, który odbył się jesienią 1971 roku. Niemało też miejsca poświęca temu kongregacja do spraw duchowieństwa w dokumencie, to jest znaczy dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów pod tytułem Tota Ecclesia z 1994 roku. Czytamy tam, że kapłan powinien wypełniać swoje posłanie duchowe z uprzejmością i stałością, z pokorą i w duchu służby. Ta sama kongregacja w innej instrukcji pod tytułem Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej z 2002 roku stwierdza, iż nie wolno tracić z oczu tej pierwotnej teologicznej architektury posługiwania kapłana, który zostaje powołany, aby być sługą zbawienia. Tylko na tej podstawie możemy właściwie ukazać znaczenie konkretnej posługi duszpasterskiej w parafii. Prezbiter jest sługą Chrystusa po to, aby dzięki Niemu, przez Niego i z Nim być sługą ludzi. Jego jestestwo ontologicznie upodobnione do Chrystusa stanowi podstawę wynikającej ze święceń służby dla dobra wspólnoty. A więc postawy służby, w której najpełniej wyraża się duchowe ojcostwo, kapłan może uczyć się od świętego Józefa z Nazaretu, przybranego ojca Jezusa. Święty Józef wzorem wierności. Święty patriarcha jako mąż sprawiedliwy jest dla kapłana także niedoścignionym wzorem prawdziwej pobożności, wypowiadającej się w wiernym spełnianiu wszystkiego, co wynikało z wyznawanej wiary. Pilnie bowiem przestrzegał przepisów prawa mojżeszowego, które między innymi nakazywało obrzezanie dziecka płci męskiej 8 dnia po jego narodzeniu, połączone z nadaniem imienia i, jeśli było ono pierworodne, ofiarowanie go Bogu, następnie rytualne oczyszczenie małżonki po porodzie, jak również odbywanie dorocznych pielgrzymek do Jerozolimy na święto Paschy. Że to wszystko Józef wypełniał, potwierdza święty Łukasz, który relacjonując wymienione fakty, dobitnie stwierdza, że Józef i Maryja wypełnili wszystko, podkreślam słowo wszystko, według prawa pańskiego. Ważnym przejawem pobożności świętego Józefa jest jego udział w spisie ludności i podróż do Betlejem, do rodowego gniazda, aby dać się zapisać. W ten sposób, potwierdzając przynależność dynastyczną, wiernie wypełnił proroctwo, że Mesjasz będzie z rodu Dawida. W rezultacie wielokrotnie nazywano Jezusa synem Dawida i nawet najzacieklejsi wrogowie nigdy nie kwestionowali tej godności. Cały ten po ludzku niezrozumiały trud wędrowania z brzemienną małżonką do Betlejem ma dla świętego patriarchy znaczenie na wskroś profetyczne i religijne. Ukazuje go zatem jako prawdziwie sprawiedliwego Izraelitę, a więc człowieka żywej wiary, prawego i głęboko pobożnego. Także w tym zakresie daje on cenne świadectwo dla współczesnych kapłanów, jeśli chodzi o wierność w wypełnianiu różnych przepisów prawa, tak kościelnego, jak i cywilnego. Przykład wierności świętego Józefa może być inspirujący dla duszpasterzy, w których posłudze niebagatelne znaczenie ma respektowanie przepisów liturgicznych. To tylko jeden z aspektów. Cytowane wcześniej dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów Tota Ecclesia niemało miejsca poświęca trosce o piękno i poprawność sprawowania liturgii, estetykę szat oraz naczyń liturgicznych. Dokument podkreśla, że są to elementy, które mogą przyczyniać się do lepszego uczestnictwa w ofierze eucharystycznej. Natomiast niedostateczna uwaga zwrócona na aspekty symboliczne liturgii, a jeszcze bardziej niedbalstwo i pośpiech, powierzchowność i nieporządek, rzeczywiście pozbawiają ją znaczenia i osłabiają wpływ na wzrost wiary. Kto nie troszczy się o poprawną celebrację, ukazuje braki swojej wiary i nie wychowuje innych do wiary. Dobra celebracja stanowi natomiast pierwszą ważną katechezę o najświętszej ofierze. Tak czytamy w tym dyrektorium. Jak ważną jest sprawa troski o poprawną liturgię i przestrzeganie rubryk, świadczy wydanie przez Kongregację do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów obszernej instrukcji pod tytułem Redemptionis Sacramentum w marcu 2004 roku, która piętnuje konkretne błędy i nadużycia w liturgii wynikające z niedbalstwa i lekceważenia przepisów. Jeżeli, jak uczy Sobór Watykański II, liturgia jest źródłem i szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i źródłem, z którego wypływa cała jego moc, i z liturgii eucharystycznej rodzi się Kościół, jak pisał Jan Paweł II w ostatniej swej encyklice Ecclesia de Eucharistia, to jasnym się staje, że nie można lekceważyć żadnego z przepisów liturgicznych, co byłoby oznaką braku posłuszeństwa. Wiele pod tym względem kapłani mogą nauczyć się od świętego Józefa, męża sprawiedliwego. I ostatnia kwestia. Święty Józef wzorem maryjności kapłana. Spośród wielu wymiarów kapłańskiej egzystencji, w których słudzy ołtarza mogą czerpać ze wzoru Józefa z Nazaretu, warto jeszcze zwrócić uwagę na ich stosunek do Maryi, Matki Najwyższego Kapłana. Błogosławiony Jan Paweł II tej problematyce poświęcił list na Wielki Czwartek 1988 roku, który był rokiem maryjnym. Rozważając scenę pod krzyżem, kiedy umiłowany uczeń posłuszny woli Zbawiciela wziął Maryję do siebie, papież zachęca kapłanów, aby i oni wprowadzili Maryję do wewnętrznego domu swego kapłaństwa jako matkę. Jeżeli bowiem Maryja jest dla Kościoła pierwowzorem duchowego macierzyństwa, to kapłani naśladują ją w tym zakresie, pełniąc ojcostwo duchowe. Nazywana matką i dziewicą, Maryja jest także pierwowzorem oblubieńczego związku Kościoła z Chrystusem. Natomiast kapłański celibat, jak zaznacza papież, w sposób szczególny wyraża tę dziewiczą wierność Kościoła wobec swego oblubieńca. Wobec tego trzeba, czytamy właśnie słowa Jana Pawła II, trzeba, aby nasz kapłański wybór celibatu na całe życie był również złożony w jej sercu i poprzez to, ażeby rozrastało się w naszym życiu to rodzicielstwo wedle Ducha, które jest jednym z owoców bezrzędności dla Królestwa Bożego. Kontynuując tę myśl, błogosławiony Jan Paweł II zachęca kapłanów, aby u Maryi szukali umiejętności właściwego obcowania z kobietami i w nowy sposób odkrywali sprawę godności i powołania kobiety zarówno w Kościele, jak i w świecie współczesnym. Tą kwestią obszernie Ojciec Święty zajął się kilka lat później w liście na Wielki Czwartek 1995 roku zatytułowanym Znaczenie kobiety w życiu kapłana. Wynika z tego, co tu powiedzieliśmy, że dla tożsamości kapłańskiej i dojrzałego realizowania swego powołania niezmiernie ważną sprawą jest właściwe odniesienie do Maryi, która z racji swego boskiego macierzyństwa jest matką kapłanów. Takiej postawy każdy kapłan, bez względu na wiek, może uczyć się przede wszystkim od świętego Józefa, jej dziewiczego małżonka. W nim znajdziemy idealny i dosłowny przykład tego, jak wziąć Maryję do swego domu, jak być z nią zaślubionym i zarazem jak dochować wierności wobec wielkiego daru czystości i celibatu. On również, święty Józef, swoim życiem, a szczególnie roztropną decyzją w chwili wspomnianego kryzysu, zanim otrzymał zwiastowanie anielskie, uczy kapłanów szacunku wobec kobiet. Szczególnie jednak, jak się wydaje, inspirujące dla dojrzałego przeżywania kapłaństwa jest naśladowanie świętego Józefa w jego postawie zaślubienia z Maryją. Mąż sprawiedliwy z Nazaretu, jak zauważa błogosławiony Jan Paweł II, posiada nade wszystko wyraźne rysy oblubieńca. Bóg, który przemawia do Józefa słowami anioła, zwraca się do niego jako do oblubieńca dziewicy z Nazaretu. To, co dokonało się w niej za sprawą Ducha Świętego, oznacza równocześnie szczególne potwierdzenie więzi oblubieńczej, jaka istniała już wcześniej między Józefem a Maryją. Zwiastun mówi do Józefa wyraźnie: nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki. A więc wyraźnie mowa o Józefie jako oblubieńcu. Szczupłość ewangelicznego przekazu zasłoną tajemnicy okrywa wzajemne relacje Maryi i Józefa. Dlatego cokolwiek moglibyśmy powiedzieć o ich miłości oblubieńczej, dokonując akomodacji odpowiednich tekstów biblijnych, zawsze pozostanie zbyt ubogie. Niemniej jednak wydaje się być poza dyskusją to, że miłość oblubieńcza Józefa i Maryi nie skupiała się na ich osobach, lecz analogicznie do tego, jak jest w dojrzałym związku małżeńskim, znajdowała swoją pełnię w boskim dziecięciu. Jak to powiada Antoine de Saint-Exupéry, oni nie patrzyli sobie w oczy, tak jak czynią to świeżo zakochani, ale patrzyli ku dziecięciu. A zatem oblubieńcza postawa kapłana względem dziewicy Maryi, jakiej uczy się on od głowy Najświętszej Rodziny, jeszcze bardziej wiąże go z Jezusem, którego poprzez sakrament święceń jest uobecnieniem, jest alter Christus. Naśladując świętego Józefa, kapłan uczy się prawdziwej maryjności, która z kolei jest ukierunkowana chrystocentrycznie. Niezwykle trafne pod tym względem są słowa papieża Benedykta XV, nie mylmy go z XVI, który zawarł w motu proprio Bonum Sane z 1920 roku. Napisał on: w miarę jednak jak wzrastało nasze nabożeństwo do świętego Józefa, wzrastało także nabożeństwo do Najświętszej Rodziny, której Józef był czcigodną głową. Jedno bowiem z drugiego konsekwentnie wypływa. Od świętego Józefa bowiem idziemy do Maryi, a przez Maryję do źródła wszelkiej świętości Pana Jezusa, który cnoty domowe własnego życia wypełnił posłuszeństwem Jezusowi i świętemu Józefowi i Maryi. Tak samo kapłan poprzez naśladowanie opiekuna Jezusa ściślej wiąże się z matką kapłanów, a przez nią bardziej upodabnia się do jej syna, najwyższego kapłana. I kilka słów podsumowania. Wśród wielu cnót świętego Józefa, którym każdy kapłan może ubogacić swoje powołanie i posłannictwo, należałoby wskazać jeszcze na jego patriotyzm, jego pracowitość i inne cnoty. Jednak rzecz jasna nie pozwala na to ograniczony czas tego wystąpienia. Na koniec wypada stwierdzić, że niezliczone przykłady świętych kapłanów, którzy zapisali się w historii Kościoła i duchowości katolickiej jako wybitni czciciele świętego Józefa z Nazaretu, potwierdzają, że istotnie jego wzór ma doniosłe znaczenie dla życia i posługi kapłanów. W dobie kryzysu antropologicznego, który między innymi jest u podstaw utraty tożsamości wielu mężczyzn, jako mężów i ojców, jak również kapłanów, którzy doświadczają zagubienia w ich miłości pasterskiej, postać opiekuna Jezusa i opiekuna Kościoła Świętego staje się coraz bardziej czytelnym znakiem i wzorem do naśladowania, zarówno w wertykalnym, jak i horyzontalnym wymiarze kapłańskiej tożsamości i posłannictwa. Dziękuję bardzo.